Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. Drodzy Państwo, w naszym programie czas na płytę tygodnia. Dziś nadrabiamy karygodną zaległość, dlatego bowiem, że trzymam w rękach nagranie ostatniej opery w karierze Jeana Baptista Lyly'ego. Acis et Galatae, czyli Acis i Galatea, to dzieło powstałe w roku 1686. Miało swoją premierę na właściwie już miesiące przed śmiercią kompozytora. Dzieło podwójnie zaskakujące, nie tylko oczywiście ze względu na swoje walory muzyczne, których akurat po Lyly możemy się tylko i wyłącznie spodziewać, ale nade wszystko dlatego, iż po pierwsze Jean-Baptiste Lyly nie pracował nad nim ze swoim ulubionym librecistą, czyli Filipem Quinault, a zwrócił się do Jeana Galberta de Campistrona. Z drugiej zaś strony podejmuje tutaj Lyly formę, która była mu zwykle dość daleka. To zaledwie drugie muzyczno-sceniczne dzieło w karierze tego kompozytora, które nie jest tragedią liryczną, czyli gatunkiem, czy właściwie pewną odnogą opery, którą sam Lyly zainstalował we Francji i której trzymał się nieomal kurczowo po to, aby pokazać z jednej strony splendor tego, co mogło powstawać w arystokratycznych środowiskach francuskich i co później znajdowało oczywiście swoją odsłonę na scenie, bardzo często porażając nie tylko muzyką, nie tylko tekstem, ale także i splendorem czy to dekoracji, czy kostiumów, czy wreszcie niezwykłej teatralnej machinerii, która tylko i wyłącznie na tę okazję była tworzona. Natomiast zwraca się ku formie, którą znamy dziś jako pastoral eroik, a więc z jednej strony nieco lżejsza tematyka, podejmująca wątki związane ze szczęsnym życiem pasterzy i pastereczek, a więc tylko i wyłącznie łagodność, trawa, biegające owieczki, kwitnące kwiaty. A z drugiej strony oczywiście, jeżeli eroik, to nie może się odbyć bez konfliktu, czy to miłosnego, czy też tragicznego. Więc troszeczkę z tragedii lirycznej Lyly zostawia, ale jednak tylko i wyłącznie tyle, aby pokazać, że nie wszystko jest tak piękne, na jakie wygląda. Acis et Galatae dziś w Radiu Kraków Kultura jako płyta tygodnia. Za chwilę opowiem Państwu nieco więcej na temat tego tytułu, a tymczasem posłuchajmy uwertury, którą grają dla nas Le Talon Lyrique pod dyrekcją Christopha Rousseta. Thank you. Tak, drodzy Państwo, brzmi uwertura do Assisa i Galatei, ostatniej opery w karierze Jeana Baptista Liliego. Grali dla Państwa Le Talon Lyrique pod dyrekcją Christophe Rousseta. To właśnie ta francuska formacja cały czas przywraca nam twórczość Liliego w regularnych odstępach. Za każdym razem te wydawnictwa to małe arcydzieła, nie tylko ze względu na udatność kompozycji tegoż wielkiego francuskiego, choć paradoksalnie tak naprawdę włoskiego kompozytora, ale także i za sprawą właśnie francuskich muzyków. Ten paradoks włosko-francuski, myślę tu o Jeanie Baptiście Lilim, no cóż, drodzy Państwo, jak to jest ustawić francuską operę, czy też tragedię liryczną, wypracować jej w zasadzie nieskazitelny wzorzec i później okazać się być z pochodzenia Włochem. Tak właśnie było w przypadku tegoż kompozytora, który jeszcze kilka lat przed przybyciem do Francji nazywał się Giovanni Battista Lully i pochodził z Florencji. Ale z drugiej strony, jeżeli ktokolwiek miał we Francji wypracowywać ten swoisty wzorzec Sèvres, to kto, jeżeli nie Włoch, przywożący najlepsze wzorce właśnie ze stolicy opery, czy też właściwie jej kolebki. Assis i Galatée, wspomniałem, iż to pastoral eroika, więc pozornie łagodna forma muzyczna, natomiast oczywiście Lully i de Campistron, czyli autorzy kolejno muzyki i libretta, nie byliby sobą, gdyby nie wprowadzili tam dramatycznych chwil i konfliktów. Assis pretenduje do ręki morskiej nimfy Galatei, ale na drodze szczęścia tych dwojga staje nikt inny, aniżeli znany choćby z Odysei cyklop Polifem, także zakochany w Galatei. No i koniec końców w okolicach trzeciego aktu ubija Assisa w sposób absolutnie dosłowny, dlatego że ciska w jego kierunku potężny kawał skały, pod którą oczywiście nasz pasterz ginie. Szczęśliwie jednak dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla tytułowych bohaterów, Galatea, rozpaczając, prosi swojego ojca, boga mórz, o to, aby przywrócił do życia Assisa, i ten rzeczywiście tchnie w pasterza nowe życie po to, aby przemienić go w rzekę. Rzekę, która już na zawsze będzie wpływać do morza, z którym oczywiście uosabiana jest Galatea, i tym samym tych dwoje kochanków zostanie połączonych już na zawsze. To oczywiście wątek, po który sięgnął de Campistron, u sprawdzonego już dostarczyciela wszelkich wątków operowych, jeżeli chodzi o czasy baroku, a więc rzecz jasna o metamorfozy Owidiusza. Tutaj nam wszystkim chodzi. Nic dziwnego. To było źródło największych mitów, które, jak się okazywało, zyskiwały drugie życie także i w wiekach XVII i XVIII. Tak jest i w tym przypadku. Natomiast, drodzy Państwo, to, co znajdziemy na albumie opublikowanym nakładem wytwórni Aparte, to nie tylko kawał dobrej muzyki autorstwa Lilliego i całkiem, trzeba przyznać, przyzwoity dramat autorstwa Jeana Galberta de Campistrona, ale nade wszystko absolutnie rewelacyjne wykonanie. O Le Talon Lyrique już wspomniałem, te siły dopełnia oczywiście Cœur de Chambre de Namur, natomiast w tytułowych rolach słyszymy Cyrilla Ovity i Ambroisine Bre, kolejno tenora i sopranistkę. Obok nich w roli Polifema Edwin Crossley Mercer, brawurowa absolutnie partia, a także Deborah Cachet, Benedict Thorin, Robert Getchell, Enguerrand de Is i Philippe Estève jako Neptun, czyli ten, który sprawił, iż nasi kochankowie mogą z powrotem się połączyć. Drodzy Państwo, jeszcze jeden fragment muzyczny naszej płyty tygodnia, czyli Acisa i Galatei Jeana Baptista Liliego, a mianowicie pochodzący z trzeciego aktu niezwykle dramatyczny monolog Galatei, czyli Ambroisine Bre, kiedy ona dowiaduje się o tym, iż Assis nie żyje i wystosowuje niesamowitą skargę. To oczywiście genetycznie jest lament pochodzący z opery włoskiej, ale to w jaki sposób przekłada to na nośność francuskiego języka Jean-Baptiste Lully jest absolutnie niesamowite.
Un amour rouge Chez vous, chez vous.